Moi drodzy, był piękny, słoneczny poranek 11 czerwca 1931 roku. Ojciec Pio wówczas miał 44 lata i od 14 lat mieszkał w klasztorze w San Giovanni Rotondo. Tego poranka gwardian klasztoru, ojciec Raffaello, wypił jak co dzień czarną, mocną, włoską kawę. Ten dzień zapowiadał się bardzo przepięknie i był takim swego rodzaju oddechem po poprzednich tygodniach, które były dość napięte w San Giovanni Rotondo, ponieważ poszła pogłoska, że ojciec Pio ma być zabrany z klasztoru. I nawet doszło do tego, że w kwietniu ludzie wdarli się do klasztoru za klauzurę, żeby sprawdzić, czy ojciec Pio jeszcze jest, czy go nie ma, bo go nie widziano pół dnia. Więc tego dnia ojciec gwardian odpoczywał, a słoneczne włoskie słońce ogrzewało jego twarz. Ale ten dzień nie miał się tak pięknie zakończyć. W ciągu dnia bowiem przyszedł list ze stolicy apostolskiej, z kongregacji świętego oficjum, który zabraniał ojcu Pio publicznego odprawiania mszy świętej, spowiadania, pełnienia jakichkolwiek posług duszpasterskich, a nawet kontaktowania się z osobami z zewnątrz, nawet w formie listownej. Ojciec gwardian, jak podają źródła biograficzne, cały dzień chodził smutny. Nie wiedział, jak przekazać swojemu współbratu, na którego patrzył z szacunkiem. Bratu, który nosił stygmaty. Tymczasem okazuje się, że stolica apostolska wydaje zarządzenie, że nie wolno mu mszy odprawiać publicznie, spowiadać i rozmawiać z ludźmi. Czyli odsuwa się tego człowieka. Czyli nakłada się na niego jakąś karę. Ojciec Raffaello zdecydował, że po wieczornych nieszporach przy wspólnocie zakomunikuje decyzję stolicy apostolskiej świętemu ojcu Pio. I kiedy odczytał mu treść listu, ojciec Pio, zgodnie z tym, co mówią świadkowie, miał powiedzieć: niech się dzieje wola Boża. I po tych słowach poszedł do chóru, aby w krzyżu szukać pocieszenia. W tym samym krzyżu, przed którym 13 lat wcześniej otrzymał stygmaty od Zbawiciela. I teraz my dzisiaj wiemy, dlaczego stolica apostolska tak postąpiła. Mianowicie w latach poprzednich, tudzież miesiącach, napływały oskarżenia dotyczące ojca Pio, że się niemoralnie prowadzi, że skandalicznie się zachowuje, ma jakieś relacje z kobietami nieczyste, obnosi się ze stygmatami. I były to donosy również z kręgów kościelnych. I jak dzisiaj wiemy, były fałszywe. Ale stolica apostolska, nie wiedząc o tym, że są fałszywe, jakby zastosowała te środki w stosunku do zakonnika, do którego nie wiedziała, jak się zachować, a było wiadomo na pewno, że jest to jakaś kontrowersyjna postać. I teraz, jak przyjąć niesprawiedliwy wyrok? My dzisiaj jesteśmy w super sytuacji. My wiemy, że to trwało 2 lata i tak sobie myślimy: o, jak fajnie. Pan Bóg dał ojcu Pio trochę odpocząć, że on spowiadał godzinami, zmęczona, tak? Nie mogli do niego przychodzić ludzie, więc mógł trochę odpocząć, odsapnąć. Ale my to wiemy dzisiaj. Tymczasem ojciec Pio znalazł się w sytuacji, kiedy przychodzi dokument stolicy apostolskiej, mówi: ty nie będziesz spowiadał. I nie wiadomo ile. Miesiąc? Tydzień? 2 miesiące? Rok? 10 lat? Do końca życia? On tego nie wiedział. I to cierpienie było ogromne. I teraz co zrobić, kiedy przychodzi taki krzyż? I dzisiaj odpowiedź dla nas przynosi nam Pan Bóg w tym pierwszym czytaniu, przepięknym pierwszym czytaniu z Księgi Liczb. Bo moi drodzy, Biblia została nam podarowana jako lusterko. Ja dzisiaj chodziłem po plantach. Tutaj przyjechałem wcześniej, przeszedłem się i widziałem jedną dziewczynę. Siedziała, bardzo ładna dziewczyna, i przeglądała się w lusterko, prawda? Po co się przeglądała? Zobaczyć wszystko dobrze, brwi umalowane, prawda? Grzywka dobrze ustrojona. Od tego jest lustro, żeby się przejrzeć. Żeby człowiek mógł zobaczyć prawdę o sobie. A może jakieś 3 włosy nierówno zaczesane trzeba poprawić, prawda? Żeby widok był doskonały. I teraz do tego służy Biblia. Nie to, żebyśmy, nie wiem, mieli wiedzę na temat narodu wybranego, prawda? Albo Jezusa Chrystusa, ciekawa wiedza historyczna. W ogóle to jest niepotrzebne. Biblia jest po to, żebyś ty i ja byśmy mogli się przejrzeć. I jak Pan Bóg chce odpowiedzieć na tą sytuację krzyża? I co nam pokazuje, jakie jest wyjście w Starym Testamencie? Mianowicie sytuacja jest taka. Przypomnijmy sobie krótko historię Izraela. Naród w Egipcie uciemiężony, źle im było. Pamiętamy, jak byli znękani, byli niewolnikami. Bóg ich wyprowadza. Rzeczy cudowne. Plaga za plagą. Noc, ciemność, żaby, połowa Egiptu umiera. U Izraelitów wszystko dobrze. Potem przechodzą przez Morze Czerwone. Bóg ich ratuje. I po paru dniach, świeżo widzieli te wszystkie cuda, po paru dniach oni mówią, słońce świeci na pustyni, wiatr wieje, mało interesujące. Zaczynają szemrać. Nie podoba im się. Narzekają na swoje życie. Ośmielę się powiedzieć, są głupi. Oni byli niewolnikami. Bóg daje im wolność. Jasne, że trzeba przejść kawał drogi. No bo ziemia obiecana nie była za granicą Egiptu. Jak dawniej w mur berliński się przeskoczyło, było się na wspaniałej ziemi, prawda? Nie, trzeba było przejść kawał drogi. I Bóg ich prowadził. Nie, trzeba marudzić. Zaczynają marudzić. Zapomnieli, jaki jest Bóg. I po co jest ta cała historia? Byś ty i ja zobaczył, czy tak nie jest w naszym życiu. Pan Bóg mnóstwo nam robi wspaniałych rzeczy. Ale wystarczą 2 dni. Prawda? 2 dni. Tak się nic nie dzieje, tam jakieś problemy, tu mnie strzyka, tam mnie boli. Panie Boże, jak ty mnie poze mną postępujesz? I co Bóg robi? Zsyła węże na ten naród. Słowo Boże mówi, że to są węże o jadzie palącym, które powodowały śmierć. Ja w życiu węża nie spotkałem, nie byłem w Afryce, ale ja byłem mały, pamiętam, zobaczyłem żmiję. Byłem taki przerażony. I teraz Izraelici mają doświadczenie, że Bóg zesłał węże. Jak ich wąż ukąsi, umierają. I zaczynają wtedy wołać do Boga, prawda? Jak trwoga do Boga, to jak przed maturą. Kościół wypełniony młodymi ludźmi, prawda? Modlą się, ja patrzę, jak długo można mieć ręce złożone. Maturzysta wytrzyma wszystko, byle zdać maturę. I Izraelici robią to samo, prawda? Boże, ratuj, węże, nie wiadomo skąd, prawda? Już nie Boże, czemu ciepło, wiatr wie, tylko Boże, ratuj, miłosierny Jahwe, zmiłuj się nade mną, ja Twój czciciel, czy proszę. A? Takie jest nasze postępowanie. I co robi Bóg? Bóg oczywiście zabiera węże, żeby się biedni Izraelici nie bali, prawda, oczyszcza im drogę i oni idą dalej. Prawda? Nie. Bóg nie zabiera wężów. Węże dalej kąsają. Co się stanie, jak wąż ukąsi? Człowiek umiera. I każdy Izraelita o tym wie. I Bóg nie zabrał wężów. Bóg powiedział, sporządźcie węża na palu i kto spojrzy na ten pal, ten nie umrze. A to jest inna sytuacja. Zobaczmy, jak Bóg postępuje z człowiekiem. Dlaczego Bóg tak z nami postępuje? Bo Bóg nas zna. I Bóg wie, że ty i ja jesteśmy tacy sami, jak ci Izraelici. Daj 2 dni wolnego, już nas nie znajdziesz w kościele. Prawda? Ale uciemiężenie, choroba. O tak, wtedy różaniec za różańcem. Ja to znam, ja sam tak jestem. I zobaczcie, jak Bóg zrobił. Nie zabrał tych wężów. I teraz Bóg nie zabiera trudnych sytuacji, ale Bóg daje lekarstwo. I takie jest twoje i moje życie. Że my patrzymy na Pana Boga i mówimy, no Boże, no ciekawe, że tych pytań nie stawiamy, kiedy mamy sukcesy, prawda? Nie wiem, pracujesz, dostaniesz awans, podwyżkę, premię i przychodzisz i mówi, Boże, gdzie ty jesteś w moim życiu? W ogóle cię nie widzę. Gdzieś się schował, prawda? Podwyżka przyszła. Nie stawiamy takich pytań Bogu. A jak przyjdzie śmierć dziecka, jak przyjdzie rak, białaczka, ja? Dlaczego ja? Przecież jestem co niedzielę w kościele. Pierwsze piątki miesiąca mam przecież zaliczone. Prawda? Różaniec odmawiam raz w tygodniu, a mój kolega w ogóle nie, tylko chleje i chodzi na dziewczyny, prawda? Jego rak powinien toczyć, nie mnie. Gdzie ty jesteś, Boże? I zobaczcie, to jest to samo szemranie, co szemranie Izraela. Gdzie jest Bóg? Węże przychodzą. Gdzie jest Bóg? Gdzie jest ten, który mówi o sobie, że jest wszechmocny? I teraz Bóg nie zabiera tych sytuacji kryzysowych, ale Bóg daje lekarstwo. Ja się mogę podzielić z wami takim krzyżem, który ja mam w życiu. Ja jestem osobą strasznie emocjonalną. I to jest mój krzyż, który noszę 35 lat. 3 lata temu zaprosił mnie proboszcz z mojej rodzonej parafii, Gdańsk. Pojechałem, parafia 20 tysięcy ludzi, pierwszy raz. Było zapowiedziane, przyjedzie ojciec Kapucyn. Całą niedzielę będzie głosił homilię o ojcu Pio. 23 września 2007 roku, więc parafia przygotowana, rodzice wszystkich znajomych powiadomili, prawda? I wyjdzie gwiazda, będzie teatr, prawda? No i wyszła gwiazda, przy 7 rano, był homilię, miałem od tyłu do przodu w nocy, ja bym się obudził, powiedział 4 zdanie, pyk, mówiłem, tak byłem przygotowany, w końcu rodzinna parafia, nie można wstydu zrobić rodzinie, prawda? No więc po pierwszej mszy świętej, o godzinie 7 rano, przyjechało pogotowie i odwiozło mnie do szpitala z syndromami zawału serca. No i na kolejnych mszach świętych, przed homilią, był komunikat, drodzy parafianie, nasz współbrat, który miał dzisiaj głosić Słowo Boże, jest w szpitalu. No. I ja w tym miesiącu miałem 50 audycji radiowych. I kiedy dzisiaj miałem mówić przed wami homilię i mówię teraz, to znowu się boję. I znowu mam lęk. I to jest mój krzyż. I chwała Panu, że mam ten krzyż. Bo ja przed mszą świętą z wami tutaj musiałem się modlić. A gdybym ja nie miał tego krzyża, jestem taki głupi, ja bym się nie modlił. Bo po co mi Bóg? Po co mi Bóg, jak ja nie mam krzyża? Uśmiechnięty, wygadany, nauczony. Rok był w San Giovanni Rotondo. Myślałem, że mógł tak mówić słowo. O, będę mówił, ojcu Pio, godzinami. No i Pan Bóg mnie kocha. I daje mi krzyż. Tylko pytanie, czy ty i ja chcemy się zgodzić na ten krzyż? Bo my się możemy nie zgodzić na krzyż. I dlaczego? Jak patrzymy, nawet krzyż jest zasłonięty. My nawet krzyża widzieć nie chcemy. Teraz ta cała batalia o zdejmowanie krzyży, to nie chodzi o zdejmowanie krzyży. To chodzi o to, że my nie chcemy zaakceptować krzyża w naszym życiu. My chcemy mieć sukcesy. Chcemy być zdrowi. Chcemy być bez defektów. Tacy doskonali chrześcijanie, prawda? Patrzą i tylko być, ojej, wzór chrześcijanina. Jest tylko jeden wzór chrześcijanina. Jezus Chrystus. Nie ma żadnego innego wzoru. Ty nie jesteś wzorem. Nie będziesz doskonałą matką, doskonałą babcią, ojcem. Nie! Będziesz źle odgrywać swoją rolę. I będziesz prosić Boga o przebaczenie. Dlaczego? Bo Bóg chce, żebyś potrzebował Zbawiciela. A jak ty będziesz doskonały, to kto będzie twoim Zbawicielem? Ty. Prawda? I przyjdziesz do nieba i powiesz, oto ja, Zbawiciel. I to jest piekło. Bo co to jest piekło? To jest miejsce, gdzie nie ma Jezusa Chrystusa. A jeżeli ty przyjdziesz jako Zbawiciel, to tam nie będzie Jezusa Chrystusa, bo jest tylko jeden Zbawiciel. Jest tylko jedno pierwsze miejsce na podium. Koniec. Jak ty i ja je zajmiemy, to jest piekło. I teraz Bóg ciebie i mnie kocha. I mówi, o nie, ja nie pozwolę ci się potępić. I co ci dam? Dam ci krzyż. A ty i ja nienawidzimy krzyża. Dlaczego nienawidzimy krzyża? Bo tu trzeba cierpieć. A ja nie chcę cierpieć. Nie chcę umierać. Kto chce umierać? Dlaczego nie umierać? Nikt nie chce umierać. My chcemy żyć wiecznie. Bo Bóg dał nam takie pragnienie. Żyć wiecznie. I teraz jak ty widzisz krzyż, ja widzę krzyż, to dawaj, uciekaj. Dlaczego ludzie nie chcą chodzić do kościoła? Bo myślą, że chrześcijaństwo jest cierpienie. A jest na to. Jest zupełnie na to. Jezus Chrystus umarł na krzyżu, aby dać tobie i mnie życie wieczne. Bo ty i ja zasługujemy na śmierć. Dlaczego? ponieważ morderca zasługuje na karę. A ty jesteś mordercą. Zabiłeś Jezusa Chrystusa swoimi grzechami. I ja jestem mordercą. I my wszyscy powinniśmy umrzeć. A Bóg mówi, nie, ja cię kocham. Ja ci nie pozwolę umrzeć. Poślę mojego Syna, który umrze i zmartwychwstanie. I ja tobie chcę dać życie wieczne. Życie, które się nie skończy. Owszem, ta śmierć przyjdzie. Ale jak człowiek ma wiarę, to mówi jak święty Franciszek. Witaj siostro. Ja mam siostrę rodzoną. Się z nią widzę, zawsze ją całuję, przytulam. Mówię, cześć. Znowu się widzimy po roku. Fajnie, prawda? I tak święty Franciszek przywitał śmierć. A co robi współczesny świat, jak widzi śmierć? Dzieci nie prowadzi na pogrzebie, żeby nie cierpiały. Ale gry komputerowe to mogą zażynać się. Prosektoria daleko, poza miastem. Już nie ma pogrzebów w miastach. Dlaczego? Bo w miastach jest życie, solaria, zdrowie, kluby fitness. Żyjmy zdrowo i długo, uśmiechnięci. A jak nie, to eutanazja, żeby, broń Boże, długo nie cierpieć. I teraz przychodzi Bóg i mówi, ja chcę dać ci życie wieczne w osobie Jezusa Chrystusa, bo ty i ja nie możemy sobie tego życia wysłużyć, bo jest niemożliwością. I dlatego przychodzi Bóg i mówi, daję tobie Jezusa Chrystusa. Czyli ty nie musisz być doskonały. Możesz mieć te wszystkie wady, które masz, naprawdę. A Bóg cię kocha dzisiaj i mówi, chcę ci dać zbawienie. Kiedy? Dziś wieczór. Dziś wieczór. Bóg cię chce zbawić dzisiaj wieczór. Bo może ty i ja nie dożyjemy jutra, rozumiesz? A jeżeli dożyjemy, to Bóg chce, żeby nasze życie było inne. Żebyśmy mogli mieć postawy Jezusa Chrystusa. Co to znaczy? Kochać drugiego człowieka, takiego jakim jest. A ja spontanicznie, jak widzę mojego współbrata we wspólnocie, to go nienawidzę. Nienawidzę mojego brata, jednego we wspólnocie. Nie cierpię go. On ma wszystkie moje wady. Ja ich nie znoszę. A patrzę na Jezusa Chrystusa, on kocha, spontanicznie kocha. I bracia i siostry, to jest możliwe. To jest możliwe, żebyśmy my kochali. Tylko właśnie to nie o to chodzi, wielki post. Pani to się umartwi 3 razy o chlebie i wodzie. Pani to na kolanach do Częstochowy, a pan codziennie różaniec i to. Badali byśmy tacy dzielni, tacy silni chrześcijanie, napięliśmy muskuły. Zobacz Boże, jaki ja jestem wspaniały, prawda? Aureolka. Rozmiar 43, bo w za wąskich się źle czuję. Muszę nawet dobrze w niebie wyglądać, prawda? Mało, że na ziemi. I teraz Bóg mówi, nie, to zupełnie nie tędy, nie tędy. Jedyna droga do Boga jest przez Jezusa Chrystusa. I moi kochani, to jest piękne, że my się nie musimy wysilać, żeby się dostać do nieba, bo nie jesteśmy w stanie nic zrobić, żeby zasłużyć sobie na niebo. Ale możemy je dostać przez wiarę. Przez wiarę. I Jezus mówi, kiedy wywyższycie Syna Człowieczego, poznacie, że ja jestem. Co to znaczy ja jestem? To jest imię. Ja się nazywam Paweł. Bóg nazywa się ja jestem. Tak się przedstawił na górze Horeb Mojżeszowi. Mówi, ja jestem. Tak jest imię Boga. I teraz Jezus mówi, kiedy mnie przybijecie do krzyża, poznacie, że jestem Bogiem. Poczekaj, panie. Chwileczkę. Każdy człowiek powieszony na drzewie jest przeklęty. Mówi Biblia. Jeżeli człowiek popełni zło, to go spotka kara. Mówi Biblia. I ty jesteś Zbawicielem? Zejdź z krzyża! Pokaż, że jesteś Zbawicielem. To jest twoje i moje pragnienie. Dlaczego? Bo jak ono się spełni, Bóg zejdzie z krzyża, czyli nie umrze, nie wejdzie w cierpienie, nie wejdzie w śmierć, to ty i ja pójdziemy do Boga i powiemy, widzisz? Krzyż jest nie do zniesienia. Śmierć jest okropna i cierpienie jest niedobre. Zabierz to ode mnie. Zabierz ode mnie śmierć, cierpienie i wszystko. I krzyż. I będę wtedy jak Jezus Chrystus. A Bóg tak nie zrobił. Nie zszedł z krzyża. I to jest skandal dla świata. Skandal. A to jest dla chrześcijan nadzieja. Czyli dla ciebie i dla mnie, którzy jesteśmy biedaczkami, grzesznikami. Ostatnią niedzielę było o prostytutce. Ja się czuję jak prostytutka w stosunku do Pana Boga. Bo tak się zachowuję. A On mi zawsze przebacza. I to jest miłość Boga. To jest miłość Boga dziś i do ciebie. Jeśli Pan Bóg chce ci powiedzieć, że cię naprawdę kocha. Nie za twoje dobre uczynki. Pan Bóg cię kocha, bo jesteś. Kropka. Nic więcej. Dlatego zapraszam cię dzisiejszego wieczora. Uwierz miłości Boga. Uwierz Bogu. Że możesz być taki, jaki jesteś. Że twój krzyż może mieć sens. Mi ojciec Pio najbardziej uczy. Nie przez to, że miał zapach fiołków. Ja sobie mogę kupić perfumy. Tak samo będę pachniał, jak ojciec pijał, naprawdę. Nie, że miał dar bilokacji. Wsiadam w samolot, prawie to jest dar bilokacji. Ale mi ojciec pijał mnie właśnie uczy, on jest pokorny. Jak do mnie przychodzi przełożony, mówi, Paweł, zrobisz to i to. Ja sobie myślę, głupi. No mój przełożony jest głupi. No tak mi się trafiło w życiu. Co przełożonego dostanę? Głupi. No bo przecież ja wiem lepiej, prawda? No ja wiem lepiej, coś. On nie rozumie, mam taką ważną pracę dla zgromadzenia, dla Kościoła Świętego, dla zbawienia ludzkości. A ty mi każesz robić jakieś inne rzeczy? Ojciec Pio co robił? Spowiadał, mszę odprawiał. I święta Matka Kościół mówi, nie będziesz tego robił. A ojciec Pio co mówi? Jest jeden Zbawiciel Jezus Chrystus. Ja jestem nikt. Nie może nie być. I tak będą wszyscy zbawieni. I dlatego przyjął tą karę. No to trzeba nazwać karę. Przyjął, to nie zbuntował się. I dlatego jest święty. I to mogą być i twoje, i moje postawy. Jeżeli dzisiaj uwierzysz w Jezusa Chrystusa, że twoje choroby, twoje cierpienia są błogosławione, bo to jest twoja święta historia życia. A Pan Bóg zbawia tylko w historii życia. Nie w marzeniach, w planach, w kombinowaniu, w historii. Nawet jeżeli to jest historia grzechu. Dlaczego? Bo Bóg jest silniejszy niż grzech. Bóg jest silniejszy niż śmierć. Także odwagi, moi kochani, odwagi. Pan Bóg nam wielkie rzeczy przygotował. I żeby zrozumieć chrześcijaństwo, musimy stanąć na głowie i spojrzeć, że to wszystko jest zupełnie inaczej. I że Bóg kocha Ciebie, naprawdę kocha Ciebie takiego, jakim jesteś. Ja nie mogę tego zrozumieć, bo ja miałem rodziców, wspaniali ludzie, ale którzy mnie kochali za coś też. I Ty też byłeś kochany za coś, kochałeś dzieci za coś. Tacy jesteśmy. I kiedy nagle słyszymy, że nas ktoś kocha za nic, mówimy, hej, to niemożliwe. Tam jest jakaś promocja, jakaś gwiazdka. Na koniec tyle zapłacisz, że to się w ogóle nie opłaca. Bo wszyscy nas wykorzystują. Wszyscy. Nie ma nikogo. Jak do mnie ktoś przychodzi, mówi, aha, od razu ma interes. Kto dobrze przyjdzie do mnie bezinteresownie? Po co? Jezus Chrystus nie chce Cię wykorzystać. Dał się przybić na krzyżu właśnie po to, żeby Ciebie nie wykorzystywać i zmartwychwstał. I to jest ta dobra nowina, którą pragnę Wam ogłosić dzisiejszego wieczoru. Że Bóg kocha grzesznika. Czyli kocha również Ciebie i mnie. Dlatego odwagi. Dziękuję Ci, Panie, za krzyż Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci za nasze krzyże. Za to wszystko, co nas boli, za nasze choroby. Dziękuję Ci, Jezu, również za nasze grzechy, które nam odpuściłeś, które są dowodem tego, że Ty kochasz grzesznika, że Ty nami nie gardzisz, że Ty się nami nie brzydzisz, ale że dalej nas kochasz. Bądź uwielbiony, Boże Ojcze, Jezu Chryste i Duchu Święty. Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, aby wytrwały udział w Twoich misteriach zbliżał nas do Ciebie przez Chrystusa Pana naszego. Jeszcze jedno ogłoszenie przed litanią. We czwartek, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to także Dzień Odpustu w naszym Kościele. Msze święte w tym dniu będą według porządku dnia powszedniego. Podczas mszy świętej o godzinie 17:30 będzie możliwość duchowego zaadoptowania dziecka początego, którego życie jest zagrożone. O godzinie 19:00 uroczysta suma odpustowa i serdecznie do naszego kościoła zapraszamy. Dziękuję bardzo za wspólną modlitwę. Życzę Wam ducha wiary i nawrócenia, abyśmy wierzyli, że nasze życie nie jest przeklęte. Że krzyż Jezusa Chrystusa nie jest pomyłką, a Jezus nie jest bankrutem, a jedynym Zbawicielem.